Dobra. Lecimy z tematem. Raz, dwa, trzy. Tylko poczekaj, bo to tak, zawsze to było na odwrót. Ty tu siedziałeś, ja tam, ale
chcesz
dobra.
Się zamienić?
Nie, przejąłem stołek prezesa.
No właśnie.
Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj jestem w MWS-ie z Mateuszem Marcinkowskim, z Motoweteran Salonu.
Witam Was serdecznie.
Wracamy do cyklicznych nagrywek. Prawda jest taka, że masz rozbudowaną kolekcję, jeżeli chodzi o samochody i motocykle, bo jakbyś miał tak z głowy się zastanowić, ile tego jest, to...
No łącznie samochodów i motocykli na pewno będzie około 150 mniej więcej, czyli tam 110 samochodów, 40 motocykli, mówię tak około, bo ostatnio trochę dokupiliśmy i przestałem się łapać.
A maluchów?
Maluchów w tym jest na pewno 52 albo 3.
No jedna chyba z największych kolekcji w Polsce, tak w rękach prywatnych.
Jeżeli chodzi o maluszki, to chyba mam nadzieję, że największa.
No właśnie. Dzisiaj chcę Wam przekazać jeden temat, z którym ostatnio Mateusz się mierzył i mnie też zainteresował tym tematem. Problemów związanych z zakupem auta. Klasyk to jedno, ale to nie do końca też musi być klasyk, bo tu możemy mówić o aucie nawet dokładnie. Bardziej współczesnym, tak? Typowy poradnik o zakupie klasyka pewnie jeszcze zrobimy, bo jednak wiedzę trzeba mieć sporą do tego wszystkiego i to odłóżmy sobie całkowicie na bok, ale ostatnio miałeś w sumie dwie czy trzy takie historie, które w teorii miały się zakończyć happy endem, czyli jedziesz na miejsce, oglądasz samochód, wszystko jest z autem ok, dokumenty dostajesz.
Wszystko wyglądało bezproblemowo, a nagle pojawiają się schody.
No właśnie, wytłumacz całą tą historię, bo to już bez względu na auto, tak? Ogólnie motyw działania.
To jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Car Vertical, strony, którą zapewne dobrze znacie, strony, gdzie możemy sprawdzić historię auta, które na przykład chcemy kupić i to w bardzo prosty sposób. Wchodząc w link poniżej będziemy przekierowani na stronę Car Vertical, wpisujemy numer nadwozia auta, które nas interesuje, wybieramy, czy chcemy kupić jeden raport, czy na przykład dwa w lepszej cenie, następnie by cena była jeszcze lepsza. Wpisujemy kod MOTODORADCA, bo otrzymać dodatkowe 10% rabatu. I po płatności możemy przejrzeć raport i to, co nas interesuje, jak pochodzenie auta, bazę kradzieżową, zanotowane przebiegi, jak również kolizje i to często z fotodokumentacją, jak również z datą zdarzenia. Nic się nie ukryje. Szczególnie teraz warto sprawdzać i kontrolować auta, bo jakby nie patrzeć, aut używanych na rynku jest zdecydowanie mniej, przez co ich historie bywają nieraz bardzo mroczne. Nie dajmy się naciąć na takie samochody.
Słuchajcie, no bo dzisiaj chcemy się skupić na tym, jak kupujemy samochód, który bardzo długo stał. Stał gdzieś w garażu, w jakiejś szopie, na wsi, 20-30 lat czasami stoją takie samochody nieużywane. I nagle chcemy odkupić taki samochód, jest dobrą bazą do odrestaurowania. Są nawet dokumenty, są nawet dokumenty. Kiedyś dawniej też nie było obowiązku jeszcze opłacania OC, no ale załóżmy najprostszy przypadek, że ktoś jednak to OC płacił.
Ale nawet jak nie płacił, to można powiedzieć, że tak. Ty odpowiadasz od dnia zakupu,
od dnia
tak?
zakupu, no tak, tylko wtedy pamiętajmy, że osoba, która nam sprzedaje ten samochód,
ma problem.
Na pewno będzie miała problem i na pewno dostanie pismo z UFG z karą pieniężną. No ale powiedzmy, to można też czasami wkalkulować w zakup auta, są różne opcje, ale nie na tym chcemy się skupić. Chcemy się skupić na tym, że mamy stare dokumenty od samochodu, dowód rejestracyjny, jeszcze taki nawet wypisywany ręcznie i nagle, no nie możemy zrobić przeglądu samochodu, auto stało 20-30 lat, zaczynamy renowację, doprowadzamy go do świetnego stanu technicznego, wizualnego, robimy mu remont blacharski, lakierniczy, wszystko jest gotowe, jedziemy na przegląd i okazuje się, że samochodu nie ma w cepiku.
Samochód jest autem widmo, tak? Według
dokładnie.
Systemu.
On nie istnieje w systemie, bo dawniej były oczywiście bazy papierowe, była migracja danych tych samochodów na wersję elektroniczną, no ale niestety nie było to robione skrupulatnie i często niektóre samochody bądź całe serie tych samochodów były opuszczane. W tym momencie mamy mały wydział komunikacji, który już nie istnieje. Bardzo bo często się
centralizacja była, nie?
Była centralizacja, zmieniało się to przez lata. I nagle się okazuje, że trzeba szukać, gdzie są dokumenty, jeżeli są, od tego samochodu. W związku z czym przeglądu nie zrobimy. Ze stacji diagnostycznej zostajemy wysłani do wydziału komunikacji.
No, zarejestrować też nie zarejestrujesz na siebie, tak?
Wydziały komunikacji mówią to samo. No, musimy mieć przegląd, ale nie mamy i tak auta w cepiku. W związku z czym podajemy dokumenty na biuro podawcze i sprawa zaczyna się toczyć. Wydział komunikacji teoretycznie no, ma obowiązek skontaktować się z organem, który wcześniej rejestrował ten samochód. No i tak jak mówiłem wcześniej, nagle okazuje się, że tego wydziału nie ma, tego urzędu nie ma. Znajdujemy wydział, w którym powinny być te dokumenty i też nagle ich nie ma, bo idą do archiwum, schodzą sobie po schodkach do piwnicy, szukają wersji papierowej starych dokumentów, a tego nie ma.
W dużych miastach, tak jakby, nie wiem, Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice,
tego nie będzie.
Tych wydziałów komunikacji było, strzelam, 5, 6, 7. Tak. Nastąpiła centralizacja, gdzie niejednokrotnie te archiwa też nie tak. są w jednym miejscu.
No tak, ale jeszcze przy dużych miastach to myślę, że to rzadko będzie taki przypadek, że tych dokumentów fizycznie nie będzie. Ale przy takich małych wydziałach komunikacji na wsi bardzo często się zdarza, że nie można ich odnaleźć. A może gdzieś są w archiwum, ale po prostu urzędnicy tego nie sprawdzą dokładnie, tak? No i wtedy już pojawia się taki problem, że mamy auto, w które włożyliśmy kilkadziesiąt tysięcy. Bardzo często jest auto gotowe, piękne, tak jak tutaj mamy kilka przykładów u nas na biurku. Piękne, odrestaurowane auto i nie możemy go zarejestrować. I co wtedy?
No co wtedy? Ty całą swoją moc przekazujesz Wydziałowi Komunikacji i mówisz, trzymam za was mocno kciuki, że jak pójdziecie na dół do magazynu i będziecie szukać moich dokumentów, tak. to że one faktycznie się znajdą.
Ale ich nie ma.
To nie ma twojej winy w tym najmniejszej. W teorii można...
Sprzedającego też, nie?
Tak, ale w teorii można byłoby się w jedyny sposób zabezpieczyć, co najwyżej przy zakupie auta, próbować szukać historii auta przez ten cepik, który ty masz jako klient. I to by należało wtedy za każdym razem
można,
robić.
Ale no załóżmy, no w większości przypadków to na pewno tego nie będzie przy takim przypadku. Tak?
Tylko tak, teraz pytanie, bo jedne dokumenty się znajdą i tak. okej, mamy je w ręku, a jeżeli się dokumenty nie znajdą, to co, biała karta?
Tak. No właśnie to jest najgorsze, że mamy dokumenty od samochodu, a de facto musimy już tu kombinować ze zrobieniem opinii rzeczoznawcy, białej karty i rejestrować go na żółte tablice, czego może nie chcemy, albo nawet jeżeli chcemy, no to podraża bardzo sytuację, nie, no wiesz, rozciąga temat w czasie.
Ja wiesz, korwetną teraz chcąc na przykład wyjechać do Czech w wakacje, muszę prosić tak, o zgodę konserwatora zabytków, tak? No takie są plusy i minusy.
Ale o tym mówiliśmy już wielokrotnie, dlatego ja... mam dosłownie 2-3 samochody na żółtych tablicach, wszystkie są zarejestrowane na białe.
Aha.
No bo w zasadzie taką wadą jedyną jest to, że samochód na żółtych tablicach zabytkowy może ma jednorazowy przegląd, tak?
Tak?
I to jest duży plus. Natomiast jeżeli chodzi o same sobie ubezpieczenia, no to tak naprawdę, jeżeli dobrze znamy przepisy i mamy odpowiednią dokumentację do samochodu, to czy jest na żółtych, czy jest na białych, no to musimy mieć to ubezpieczenie OC, żeby poruszać się na drodze, ale możemy zrobić tak, że nie będziemy go opłacać, jak auto stoi tylko kolekcyjnie u nas w garażu.
No tak, i dochodzimy do takiej sytuacji, że kupiłeś, strzelam, to może być Golf 1, to nie musi być
oczywiście.
Auto z lat 50., 60., Golf 2, auto, które przez długi czas przed całą transformacją stało gdzieś
tak
u kogoś w szopie, bo też takie przypadki były. Lanos, który stał kilkanaście lat, którego
dokładnie.
Żeśmy kupowali, no ale to powiedzmy, że było auto po tej transformacji i wtedy musisz dodatkowo mniej więcej te 2000 zł na lekką ręką licząc
i dużo
wykładać
czasu.
I poświęcić przede wszystkim dużo czasu, bo trzeba całą książkę przygotować.
Ale kolejny przypadek, który chcieliśmy omówić, to jest to, no słuchajcie, ma dziadek, pradziadek, ma jakieś stare, fajne auto, i naprawdę namówcie go jeszcze za życia, żeby uporządkować sprawy papierologiczne. Bo potem okazuje się, też zakupiliśmy kiedyś takiego Fiata 126P, akurat był biały, nie czerwony, ale było 8 spadkobierców. Sprawa, Fiat 126P, sprawa się toczyła i potem mieliśmy w końcu, tak naprawdę udało się dogadać z tą rodziną, że 8 osób się podpisało.
Właśnie, wystarczy, że jedna się nie podpisze i masz problem.
Dokładnie, więc normalnie mieliśmy umowę z 8 właścicielami po tym, jak skończyła się ta sprawa sądowa. No ale o ile łatwiej będzie, jak jeszcze za życia danej osoby uporządkujemy tą dokumentację i przepiszemy taki samochód na córkę, wnuczka czy kogokolwiek z rodziny. Tak?
A wystarczy, że z 8 osób jedna osoba powie, nie, niech to auto zostanie, ono jest dla mnie jakieś sentymentalne, nie ma możliwości sprzedaży, mimo że 7 będzie chciało.
Tak, ale co wtedy na przykład z ubezpieczeniem, bo ja też znam takie przypadki, że nagle się okazuje, ok, mamy tych spadkobierców, jedna osoba nie chce sprzedać. Jedna osoba nie chce sprzedać i trzeba opłacić polisę OC. No i potem zaczyna się kłótnia rodzinna, kto będzie za to płacił, a jak podzielimy to, nikt nie będzie tym autem i tak jeździł. I zaczynają się naprawdę problemy, dlatego trzeba to uporządkować wcześniej i wtedy takich historii nie ma.
Ciekawe tematy, bo prawda jest taka, że no tutaj to okej, okay. to jest jakby wina, no wina, nie wina, powiedzmy kwestia po stronie sprzedającego, że mógł przygotować dokumenty czy nie i nie doprowadzając jakby do sprawy spadkowej, ale na przykładzie tej pierwszej kwestii związanej z tablicami rejestracyjnymi i dowodem i istnieniem w cepiku, to nie jest żadna twoja wina, że wydział na czas po pierwsze...
nie zrobił migracji.
Nie zrobił migracji i drugie, nie zgubił dokumentów, bo może być to powiązane z tym, że po prostu jakaś tam paczka z 79 200 samochodów nie została przewieziona transportem do Głównego Wydziału Komunikacji.
Albo była zalana, spłonęła, różne są sytuacje. Ale teraz słuchajcie następny przykład, o którym chcieliśmy powiedzieć. Mamy samochód właśnie ze starym dowodem rejestracyjnym. Tam nie pisało się pełnego numeru nadwozia. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Nie mamy tych 17 znaków, tylko mamy tych znaków na przykład z tego, co pamiętam, 8. Sama końcówka numeru nadwozia. I w tym momencie tak naprawdę, no to też nie można go zarejestrować.
Auto nie istnieje.
Auto nie istnieje, no bo nie ma z tym numerem nadwozia. Na szczęście wydziały komunikacji, jeżeli przygotujemy odpowiednią dokumentację, troszeczkę przymykają na to oko, no bo nie ma wyjścia. Tutaj nie ma rozwiązania żadnego na ten temat.
Ale pamiętaj, że co wydział, to obyczaj.
Tak.
To więc... jest jak z urzędami skarbowymi. Jeden przepis, ale każdy go interpretuje inaczej.
I w takiej sytuacji najlepiej, jakbyście zrobili w ten sposób. Robicie sobie jakąś opinię krótką rzeczoznawcy, który... pisze, że z katalogu, z tabliczki znamionowej ustalił takie i takie dane. Według tabliczki znamionowej numer nadwozia jest taki, rok produkcji taki i tak dalej. I to robi taką opinię rzeczoznawca. Potem jedziecie z tym na przegląd. W przeglądzie jest to samo i w przeglądzie już trzeba wpisać pełny numer tego nadwozia. Czyli na przykład w miejscu numeru WIN wpisujemy to, co mamy w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast w uwagach wpisujemy pełny numer nadwozia, że odczytano z tabliczki znamionowej. No i de facto no, to jest jedyna droga taka, że pójdziemy do Wydziału Komunikacji i nie powinni robić problemów, ale tak naprawdę, a może diagnosta się na to nie zgodzić, może Wydział Komunikacji się na to nie zgodzić i wtedy znowu
biała karta.
W najgorszej sytuacji biała karta. I teraz ostatni przypadek zbliżony do tego, o którym przed chwilą mówiliśmy. Auto z zagranicy, zabytkowe. Też mieliśmy mnóstwo historii, sprowadzaliśmy samochód i z Aten, i z Sycylii.
Aten Gardiniera?
Tak, auto Bianchi 500 Gardiniera.
Mateusz pojechał na wakacje i spotkał...
Nie na wakacje, na dwa dni.
No, na krótkie wakacje. spotkał pana, który pojechał Gardinierą na zakupy i Mateusz mówi, ja bym od pana kupił to auto i tak za tydzień już było w Polsce, tak? Ty wróciłeś, ono transport po nie pojechał.
Miałem takie szczęście, że mój kolega tam na miejscu był na Erasmusie i załatwił sprawy w urzędzie na miejscu, co też jest w Grecji... bardzo ciężkie, ale o tym to trzeba było osobny odcinek nagrać. Natomiast o tyle fajnie, że on mówił biegle po grecku i udało się jakoś dopiąć tą sprawę. Samochód przyjechał do Polski i mamy dokumenty z Grecji. A tak naprawdę z Grecji nie można wywieźć samochodu, dopóki oni nie wystawią takiego listu wywozowego. Zabierają ten dowód rejestracyjny, przygotowują dokumentację do eksportu.
Okay.
No, tylko że to u nich trwa 2-3-4 tygodnie, a my mieliśmy na to jeden dzień. No ale jakoś się udało, obyło się bez tego, samochód przyjechał, mamy pełną dokumentację, opinię rzeczoznawcy, nie możemy go zarejestrować. Pół roku. Właśnie przez ten skrócony numer WIN. Tam było jeszcze mniej, tam były chyba 4 cyferki.
Jak,
tylko.
Jak, 4?
Tak, tam były chyba, tylko to był bardzo stary taki dowód i były 4 cyferki. Ostatnie numeru nadwozia, więc były przypuszczenia, no nie wiadomo, czy to są dokumenty od tego samochodu.
Znaczy wiesz, 4, no prawda jest taka, że powiedzmy, że te pierwsze 6, 8 to są kody, serii, fabryki i tak dalej, no tak. Ale tam jeszcze przed 4 jest kilka jeszcze zwykłych cyfer, tak, które jest. Mogą być zwykłą częścią numeru nadwozia. No tych historii widać, że jest całe mnóstwo. Powiem Wam tak, jak macie jeszcze jakiekolwiek ciekawe związane przede wszystkim z autami już bardziej wiekowymi, warto się tak dzielić, napiszcie w komentarzach. My to bardziej dzisiaj z ciekawości przedstawiamy, bo jest teraz taka też mania, że ktoś mówi, a nie będę trzymał pieniędzy na koncie, kupię sobie jakiegoś klasyka, bo przynajmniej ta inflacja razem z nim idzie i można coś sobie w ten sposób zarobić, ale widać, że jest bardzo dużo furtek i takich kanałów w tym
bardzo
wszystkim.
Wysokie stopy zwrotu, naprawdę mamy tutaj duży wzrost wartości takich pojazdów. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że jak już będziemy mieli takie auto z uporządkowaną taką dokumentacją, to na pewno ono od razu jest dużo droższe, więc czasami warto pobawić się. My ostatnio troszeczkę klasyków też ściągnęliśmy ze Stanów. Tam nie ma tych problemów, bo tam naprawdę to uporządkowali, jeżeli chodzi o kwestie dokumentacji, to w ogóle nie ma problemu. No ale pamiętajmy, że są wyjątki i na przykład Mercedes W107 jest tutaj ciekawym przypadkiem, który ma na Stany Zjednoczone w jakimś tam okresie czasu, już nie chcę teraz wprowadzić Was w błąd, ma 2 numery nadwozia. Dlatego, że był inny numer nadwozia na Stany Zjednoczone, a inny był fabrycznie, jak wyszedł, bo one były w Niemczech produkowane.
Okej.
Okay. I to
był dostosować po
to
prostu.
To był numer europejski, a tam był numer amerykański. I tutaj rzeczoznawcy w Polsce znają ten przypadek już bardzo dobrze, opisują to prawidłowo i rejestrujemy na jeden z tych numerów WIN.
Który pan wybiera, ten z lewej czy z prawej?
Dokładnie. No albo na przykład przypadek jeszcze Fiata 126P, że był taki rocznik, w którym było 16 cyfr w numerze nadwozia, czyli jedna cyfra mniej i wtedy przy przeglądzie wyświetla się to na czerwono i nie
no
możemy
tak, bo brakuje,
zrobić.
Bo brakuje.
Tak, brakuje jednego. No ale też jak jest diagnosta z doświadczeniem, to wie, że taka była sytuacja i był taki
okres. No tak, ale jeżeli diagnosta jest bez tak zwanego doświadczenia, wbije ci negatyw, tak?
Tak.
I wtedy ani, no możesz pojechać na inną stację, tak? No ale wbije ci negatyw.
No ale znowu leżymy.
No tak, aha, dobra, ale jeszcze, zaczynam od zera.
Ale
no.
Jeszcze co wtedy, kiedy nie mamy widocznego numeru nadwozia? To mamy kolejny przypadek w klasykach bardzo często spotykany. No wtedy już niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić zgodnie z prawem. No wiadomo, że tam są jakieś osoby,
tabliczka?
Są jakieś osoby, które kombinują, ale to jest rzecz abstrakcyjna i niezrozumiała. Więc udajemy się do Wydziału Komunikacji, dostajemy dokument i jedziemy na stację diagnostyczną uprawnioną, która nada nowy numer nadwozia, tabliczkę zastępczą i mamy nabijany nowy numer nadwozia. To bardzo obniża wartość pojazdu zabytkowego, okay. To bardzo obniża wartość klasyka, no ale to nie mamy wyjścia czasami w takim przypadku.
No tak,
prawda?
Jak nie wiem, w danym miejscu, gdzie był numer, jest przegnite wszystko, no to...
No takim dobrym przykładem jest Fiat Barchetta, którym 95% samochodów nie widać tego numeru nadwozia.
Zjedzony jest.
Tak, ten, który akurat był w naszym posiadaniu i mój przyjaciel teraz ma ten samochód, akurat tam jest widoczny, ale to jest rzadkość.
Kilka historii dzisiaj przedstawionych, w sumie plan był na dwie, a zrobiło się chyba z siedem w międzyczasie.
Zawsze warto troszeczkę wymienić się doświadczeniem.
No, pewnie, no masz duże doświadczenie związane z tymi samochodami, więc pewnie jeszcze nie raz będziemy tu przez te drzwi się udawać, przeglądać te klasyki, bo to jest taka twoja jakby mikro część kolekcji, tak? Ale takie...
Tu jest taka norka, w której trzymamy najciekawsze egzemplarze, a może nie tyle najciekawsze, co takie dla mnie najbardziej kultowe i te, które ja najbardziej lubię.
Mati, dzięki wielkie. Dziękujemy wam za dzisiejszy wspólnie spędzony czas.
Jeżeli macie jakieś pytania w tym zakresie, to piszcie w komentarzu.
Pewnie, Mateusz to będzie mógł, to pomoże. Ja tak też jest. Co mogę, to pomogę. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się.
Hej!